Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest poseł Tadeusz Aziewicz, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry panie ministrze, panie pośle.
Witam pana, witam radiosłuchaczy. Na imię mam Tadeusz.
A czemu pan się tak uśmiecha, jak mówi ministrze? No to minister tak, w gabinecie cieni.
Ja przyzwyczaiłem się do uśmiechów, jeżeli wymienia się tytuły przed moim nazwiskiem. W swoim życiu byłem już nazywany prezydentem, marszałkiem, przewodniczącym, posłem, prezesem. Także stąd dystans.
A żona mówi, mój mąż z zawodu jest dyrektorem?
No nie mam Tadeusz.
Po co jest ten gabinet cieni Platformy Obywatelskiej?
No gabinet cieni to tradycja, która w końcu przyszła do nas z bardziej dojrzałych demokracji zachodnich.
Z systemu dwupartyjnego, panie pośle. Z dwupartyjnego systemu.
No tak na dobrą sprawę zobaczymy, na ile utrzyma się w Polsce dwubiegunowy podział sceny politycznej. Na dzisiaj wydaje się, że pretendentów do bycia liderem opozycji no jest co najmniej dwóch, ale przed nami 3 lata do wyborów parlamentarnych, a 2 lata do wyborów samorządowych. Zobaczymy, co się w międzyczasie zdarzy.
Ale pan mówi o tym tej dwubiegunowości. Zaraz dojdziemy do tego, po co jest. Z tym, że w tej chwili ta dwubiegunowość polega na tym, że jest PiS i jest antyPiS.
No więc też jest to jakiś podział na dwa. Mhm. Natomiast my wierzymy, inwestujemy w projekt, który się nazywa Platforma Obywatelska. Wierzę, że długoterminowo Platforma ma szansę na to, aby stać się liderem opozycji, a być może też liderem zjednoczonej opozycji, która razem pójdzie do wyborów. Wiele na to wskazuje. Natomiast wracając do pana pytania, gabinet cieni to jest forma bardziej merytorycznej dyskusji pomiędzy władzą a opozycją. I stąd przyporządkowanie poszczególnych osób, w naszym wypadku parlamentarzystów, do poszczególnych resortów, tak aby pewne osoby wzięły na siebie odpowiedzialność za bieżące komentowanie tego, co robi władza w określonych segmentach swojej aktywności.
Pilnowania tego?
Pilnowania, tak.
Ale będziecie tylko krytykować, czy będziecie coś proponować, jakieś inne rozwiązania niż rząd? Jak to będzie wyglądało?
Będziemy na bieżąco oceniać i oczywiście w zależności od tego,
tylko, że co robi poszczególny... Tylko, że do oceniania nie jest potrzebny gabinet cieni.
Dlaczego? Myślę, że wiele kwestii, którymi zajmuje się rząd, jest poza świadomością zbiorową. Na przykład ja zupełnie przypadkiem dowiedziałem się z senackiej wypowiedzi pana wiceministra Jerzego Materny, że powszechnie tu promowany przez ministra Grubarczyka program przywrócenia żeglowności na Wiśle i na Odrze ma być finansowany między innymi ze środków portów morskich. Nie wiedziałem o tym wcześniej, przeczuwam, że opinia publiczna o tym nie wie. Więc od tego jesteśmy, żeby wchodzić w szczegóły, zadawać konkretne pytania. Jeżeli nie mam racji i wytłumaczy minister rzeczywistość dla siebie korzystnie, to oczywiście schylę głowę. Natomiast jeżeli rację mam, no to będę krytykował i szukał alternatywnych rozwiązań.
Panie pośle, 10 lat temu Platforma Obywatelska także powołała zespół. To się nazywał Zespół Rzeczników wówczas. Ówczesny taki...
Tak, potocznie zwany Gabinetem Cieni.
Gabinet Cieni. Po wygranych przez Platformę Obywatelską w 2007 roku wyborów i pan ilu tych ministrów zostało rzeczywistymi ministrami w swoich resortach? 2. A premier Rokita nie został premierem Rokity.
Nie pracowałem dla Rokity. Zresztą po tej pracy zostało obszerne opracowanie.
Ja zajmowałem się... 339 stron, jak się doliczyłem.
Zajmowałem się wtedy sprawami Skarbu Państwa, po czym przez 8 lat mam takie nieskromne poczucie, że z sukcesem kierowałem Komisją Skarbu Państwa, także nie był to stracony czas i ta praca merytoryczna na pewno dała efekt.
Tak? Skarb Państwa. Przebudowa. Wówczas zgłoszono taki postulat w tym dokumencie, o którym pan mówił. Przebudowa budżetu i finansów publicznych. Gabinet zaproponował m.in. wprowadzenie nowej struktury budżetu, zastąpienie jednolitego planowania budżetu 5-letnią perspektywą, likwidację funduszy i agencji celowych, szybkie wprowadzenie euro, a także jednolitej stawki podatku dochodowego wraz z ulgami rodzinnymi w systemie podatkowym.
No taka była intencja w oparciu o taki stan wiedzy i świadomości, jakim wtedy dysponowaliśmy. Natomiast proszę pamiętać, że od tamtego czasu dużo się wydarzyło. Mam tutaj na myśli chociażby światowy kryzys finansowy, który wymusił przewartościowanie myślenia chociażby o finansach publicznych w kontekście ochrony Polski przed nadciągającym kryzysem.
Mm-hmm. Jak ocenia pan ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka, pana odpowiednika w tym gabinecie światła, nie jak to nazwać. Okej, nie będzie to w gabinecie rządu.
Pan, uczciwa ocena musi być oceną zróżnicowaną. Natomiast niewątpliwie negatywnie
trochę
oceniam...
Trochę się udało, trochę się nie udało.
Niewątpliwie negatywnie oceniam jakość nadzoru właścicielskiego nad portami morskimi. To wyrzucanie menedżerów, no chociażby o dorobku takim jak Janusz Jarosiński w porcie Gdynia, który przepracował 30 lat w tym porcie, zawsze był poza polityką, wiedział o porcie wszystko. Port miał, ma w dalszym ciągu znakomite wyniki finansowe, wyrzucanie takiego menedżera i szukanie ludzi na rynku gdzieś ze Skoków albo ze Słupska z Samoobrony, bo tam tak, takie
osoby. Ja szanuję pana prezesa Jarosińskiego, bardzo go cenię i szanuję, ale jednak czasami wymiana daje nowy impuls do zmiany, do przyspieszenia, do pewnej weryfikacji planów.
To byłbym w stanie przeżyć, gdyby nie dosyć haniebne uzasadnianie zmiany, bo Jaruzińskiemu zarzucano na przykład to, że zaniechał budowę obrotnicy w Gdyni. No to każdy, kto wie chociaż trochę o porcie gdyńskim, wie, że to, że niebawem powstanie w tym porcie obrotnica, to jest zasługa Jarosińskiego. Zarzucano Jarosińskiemu odpowiedzialność za to, że spadły przeładunki w segmencie kontenerowym, co jest też śmieszne, bo rzeczywiście spadły, tylko spadły na całym Morzu Bałtyckim, spadły w Hamburgu i w wielu innych portach, w Gdańsku również, ponieważ zmieniły się globalne sojusze, które decydują o tym rynku. Także w żaden sposób nie odpowiada za to Jarosiński, także protestuje przeciwko podłości. Natomiast jeżeli chodzi o jakość nadzoru właścicielskiego, no to mamy świeże doświadczenie regulacji, która nazywa się Lex Horała, już krąży to nie tylko w Sejmie, czyli zmiany ustawy, która spowodowała obniżenie kryteriów niezbędnych do tego, żeby zasiadać w radach nadzorczych spółek zależnych od portów, po to, żeby mogli tam zasiadać niekompetentni działacze PiS-u. Było takie doświadczenie w Gdańsku, że takie osoby zostały powołane, po czym interweniowało ministerstwo, i to jest plus dla ministra, wskazując na to, że potrzebne są odpowiednie kompetencje, te osoby zostały odwołane, po czym zmieniono ustawę, dopasowując regulacje do kompetencji tych ludzi. I tu już minister nie interweniował.
Mm-hmm. A z działań, które podjął rząd, bo teraz mieliśmy podsumowanie roku rządów i minister Grubaczek mówił o działaniach resortu, między innymi o ustawie stoczniowej, o przekopie przez Mierzeję Wiślaną, przywracaniu żeglowności na Odrze i Wiśle, wsparciu dla lokalnych grup rybackich. Spróbujmy rozebrać to po kawałku w takim razie.
O jeszcze jednej rzeczy powiedzmy, o ustawie o zakazie handlu w niedzielę, która zawiera w sobie regulacje, które prowadzą de facto
do paraliżu. To jest projekt obywatelski, jak pan wie.
Tak, ale minister nie odzywał się w tej sprawie. Tak naprawdę, gdyby nie prezes BCT, byśmy w ogóle nie wiedzieli, że tego rodzaju zagrożenie występuje, a od tego jest minister, żeby pilnować interesów polskich portów.
To w konsultacjach pewnie by wyszło. Nie wiem. Nie wiem.
Nie w konsultacjach, bo nie ma konsultacji przy projekcie obywatelskim.
W konsultacjach między resortami, które ja wiem, że formalnie nie ma, ale na pewno by były opiniowane.
Chodzi projekt do Sejmu, ministerstwo powinno, rząd powinien przedstawić opinię.
No to posłowie by wciągnęli.
Ja nic nie wiem.
A czemu pan tego nie znalazł?
Kto?
A czemu pan nie znalazł? Przecież ten projekt był w Sejmie.
Przepraszam bardzo. Ujawniona została kwestia, posłowie, łącznie z moją skromną osobą, zabierają głos w tej materii i to nie jest koniec.
Ale po fakcie dopiero. Jak zostało ukryte. Projekt był w Sejmie, złożony przez Solidarność.
Ale przepraszam, jest różnica, jeżeli chodzi o zasoby pomiędzy posłem, a pomiędzy ministrem, za którym stoi cały resort. Gdzie są pracownicy, którzy etatowo mają obowiązek obserwować i czytać wszystko, co do Sejmu wchodzi z punktu widzenia parlamentarzysty. To jest jedna osoba plus biuro.
Handel w niedzielę, powtórzę, to jest projekt społeczny na NSZZ Solidarność. Na szczęście z tego zapisu Solidarność wycofuje się. Zapisu, o którym pan mówi, żeby centra logistyczne, bo to o to chodziło i bazy kontenerowe nie pracowały do poniedziałku, chyba do 6 rano.
Ale że to, czy będą pracowały, czy nie, zależy od zgody pracowników. Więc też tu są znaki zapytania, przynajmniej tak rozumiem Solidarność. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać jeszcze w parlamencie.
Ale to jeszcze prace legislacyjne. Ustawa stoczniowa?
No, ustawa stoczniowa była dyskutowana w Sejmie. Jest to kontrowersyjna regulacja, ale zawiera pewne ułatwienia dla przedsiębiorców, głównie związane z VAT-em, także przyjmujemy to, jeżeli komukolwiek pomoże wejście w życie tej ustawy.
Mówiąc skrótowo, taniej będzie można budować te statki.
Będzie trochę łatwiej, jeżeli chodzi o finansowanie procesu budowy statków, co w kontekście tego, że istotna część naszego przemysłu stoczniowego ma problemy ze spłacaniem krótkoterminowych zobowiązań, no to mogę jako plus zaliczyć.
Dobrze, to tutaj stawiamy plus. Ta ustawa stoczniowa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Pod koniec maja rząd przyjął przygotowany przez resort program budowy przekopu. Widzieliśmy te projekty. Całkowity koszt szacowany jest na 880 milionów złotych. Urząd Morski w Gdyni wykonawca właśnie jest w trakcie wyłaniania wykonawcy projektów.
Projektów dotyczących ochrony środowiska, tak?
Studiów wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko tej
faktycznie
inwestycji.
Faktycznie wydanie pieniędzy nam się trochę przesuwa w czasie. Nie wykluczam, że po prostu tych pieniędzy zaczyna brakować. Natomiast jeżeli...
Nie, no najpierw trzeba przygotować te projekty oddziaływania na środowisko, tak, między innymi.
Tylko czas płynie, prawda? Więc można zrobić wcześniej, później, można szukać dziury w całym. Ale to może jest mniej istotne, bo ja nie jestem jakimś specjalnym fanem tego przekopu. Akurat rachunek efektywności tej inwestycji w mojej ocenie nie wychodzi dodatnio. Gdybyśmy mieli nieograniczone zasoby, to oczywiście można budować taki przekop. na pewno jakieś efekty dodatnie on może przynieść miastu Elbląg i okolicom. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ograniczonością zasobów, to jest naturalnym pytaniem, czy nie lepiej jednak te pieniądze zaangażować gdzie indziej.
A są przedsięwzięcia, wydaje mi się, że 2 lata temu chcieliście budować jako Platforma ten przekop.
Nigdzie nie znajdzie pan mojej pozytywnej wypowiedzi na temat tego przekopu, a w internecie jest zapisane
pana,
wszystko.
Ale pan reprezentuje gabinet
Natomiast
cieni,
powtarzam, sztuka wyborów to jest sztuka podejmowania decyzji, to jest sztuka dokonywania wyborów w sytuacji ograniczonych zasobów. Jeżeli mamy środki, to można również budować przekop. Natomiast jeżeli mamy pilniejsze priorytety, no to wybieramy to, co najistotniejsze, a przekop przesuwamy na dalszy plan. I tak to chyba trochę było z Platformą.
Mhm. Natomiast... Czyli to plusik ze znakiem zapytania?
Minus.
Minus.
Minus, minus. No chociażby droga czerwona jako zaplecze Gdyńskiego
portu. Że wy nie będziecie budować przekopu Mierzei.
Ja nie jestem fanem tego przedsięwzięcia.
Ale pan czy Platforma Obywatelska?
Ja w tej chwili występuję jako Tadeusz Aziewicz,
minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w gabinecie.
Natomiast jesteśmy otwarci na dyskusję do wyborów rzeczywiście 3 lata. Zobaczymy, co się wydarzy w międzyczasie. Jeżeli ludzie zadecydują, że będziemy przejmowali odpowiedzialność za gospodarkę, no to w tym momencie ocenimy sytuację, jaka jest czy jaka będzie w danym momencie. Wtedy będziemy podejmowali dobre decyzje. Więc też nie chcę zarydynkowo niczym mówić, bo jeżeli przekop będzie zaawansowany, to na pewno nie będziemy go zatrzymywać, będziemy liczyli koszty.
A przywrócenie żeglowności na polskich rzekach. Rząd przyjął taki dokument w ciągu tego roku, założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-20 z perspektywą 30. No i by doprowadzić nasze rzeki do co najmniej 4. klasy żeglowności, najniższej to międzynarodowej klasy, potrzeba 70 miliardów złotych.
No ja będę pytał pana ministra Grubarczyka, gdzie widzi te 70 miliardów, bo odpowiedź na to pytanie nie padła. Rzeczywiście takie założenia podkreślam.
Podobno także z funduszy unijnych.
Podkreślam, że rozmawiamy ciągle o założeniach i rzeczywiście taka ogólna prezentacja założeń miała miejsce na posiedzeniu komisji, której jestem członkiem, nawet wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast dociskany, trochę pytany przeze mnie pan minister Materna, który na bieżąco to prowadzi, odpowiadał bardzo mgliście. Rzeczywiście środki unijne są, tylko żeby korzystać ze środków unijnych musi mieć wkład własny. I ten sam pan wiceminister Materna na posiedzeniu Senatu powiedział, że nie ma pieniędzy nawet na studia wykonalności, takie zupełnie pierwotne, podstawowe, i że zwrócił się do naszych portów morskich o sfinansowanie tego przedsięwzięcia.
Tego minister, jednego.
Studia wykonalności, tak. I minister mówi o tym, że mają powstać spółki specjalnego przeznaczenia, do których mają wejść, tak zrozumiałem Maternę, porty nawet mówił o Enerdze. Czyli jest jakaś forma angażowania podmiotów, które mają swoje problemy inwestycyjne, które też powinny wydawać pieniądze na inwestycje, które mają zupełnie inne cele, zbudowanie jakiegoś wehikułu, który ma finansować inwestycje w żeglugę śródlądową.
A to jest potrzebna inwestycja, pana zdaniem?
Póki co szczegółów nie znam. Mhm. Oczywiście, że jest potrzebna. Ja akurat mam za sobą to doświadczenie, że pracę magisterską pisałem w katedrze żeglugi śródlądowej w naszym uniwersytecie.
Także, i marzył pan o żeglownej Wiśle i żeglownej Odrze.
Nikogo przekonywać o tym, że przywrócenie żeglowności w Wiśle jest mi bliskie. Natomiast mam świadomość tego, jak duże inwestycje z tym się wiążą, jak wielkie zasoby są potrzebne. I trochę mnie niepokoi, jak minister Grubarczyk przedstawia założenia do swojego programu, które są tak naprawdę inwentaryzacją wszystkich potrzebnych inwestycji. Nie ma już dylematu, czy najpierw Odra, czy Wisła. Jedziemy i do Odry i do Wisły.
Tak jakby... Odra jest tańsza, Odra jest szybsza. Tak. Przywrócenie jej 4. klasy żeglowności to jest, przepraszam za to sformułowanie, bo to są i czas, i pieniądze, to jest chwila, moment.
To prawda, natomiast w tej chwili się mówi właściwie o wszystkim, tak jakby nie było ograniczenia finansowego, diabeł tkwi w szczególe. No póki co Materna i Grubarczyk tych pieniędzy, panowie ministrowie, tych pieniędzy nie pokazują. Przeczuwam, że życie zmusi panów ministrów do wyboru priorytetów i wtedy się dopiero tak naprawdę zacznie dyskusja.
Plusik, minusik? Z tą
żeglownością? Za dobrą intencję plus, za realizację minus.
Plus, minus, dobrze.
Dobra intencja i wykazywanie entuzjazmu też jest ważne w polityce.
Oj, pokazywanie wizji także.
Absolutnie,
bardzo ważne. Rozwój rybołówstwa to 4. taki zakres, którym chwalił się minister Grubarczyk, sumując rok. Priorytetowym działaniem ministerstwa jest wsparcie rybaków, zwłaszcza tych przybrzeżnych, którzy do tej pory nie byli objęci żadną pomocą ze strony Unii. I jak mówił minister, rząd PO-PSL nie przygotował dla tej grupy żadnego programu wsparcia. Co gorsza, od roku 2014 zablokował przyjętą ustawę fundusze dla lokalnych grup rybackich. Znowelizowano tę ustawę i te lokalne grupy rybackie jeszcze w tym roku powinny otrzymać pieniądze na wsparcie.
No tutaj rzeczywiście lepszym interlokutorem pewnie od mojej skromnej osoby był pan minister Plocke, który dokładnie tym się zajmował i z tego, co od niego słyszę, no to rzecz wygląda trochę inaczej niż już mówił to pan minister Grubarczyk. Natomiast jeżeli Grubarczyk no, próbuje jakoś rozwiązać, wyjść naprzeciw napięciom, które występują w środowisku rybackim, zapewnia, że rybacy otrzymają pieniądze, no i z tego zapewnienia będziemy rozliczać, no to okej, niech to robi.
Plusik czy minusik?
Może jak dostaną pieniądze, to plusik, tak? Przesuniecie w czasie.
Plusik ze znakiem zapytania. Tak. Dobrze. Całkiem niezła laurka wyszła, powiem szczerze. Znaczy, cenzurka, powiedzmy. Nie, laurka może złe słowo, cenzurka. Dwa plusiki, jeden ze znakiem zapytania, jeden
ale
minus.
Ale duży minus za Lex Horała i kadry w porcie. To jest absolutnie niewybaczalne.
Czyli za politykę personalną?
Absolutnie. Nadzór właścicielski. Piszę na czwartą interpelację w tej chwili w sprawie jakości nadzoru właścicielskiego. No minister odpowiada mi w sposób taki obrażający trochę inteligencję, ale będę pisał dalej.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Rozmowa kontrolowana.